pragniemy w tej uroczystości tak naprawdę oddawać Bogu cześć za dwie rzeczy. Po pierwsze, za ten niezwykły dar, przywilej dla Maryi, że poczęła się bez grzechu pierworodnego. I może się wydawać, że to jest tylko coś, co jest dla Maryi, ale że, jeśli można tak powiedzieć, my z tego nic nie mamy. Że to był taki niesamowity prezent od Pana Boga, no ale tylko dla Matki Bożej, więc możemy się z nią ucieszyć. A co dla nas jest z tej pierwszej tajemnicy? Ano to, że widzimy, że Pan Bóg zbawia nie tylko w ten sposób, że wybacza grzechy, które są popełnione, ale że Pan Bóg również nas zbawia przez to, że nie dopuszcza, żebyśmy popełnili jakiś grzech. Oczywiście w wypadku Maryi to jest zupełnie nieporównywalny dar z jakimkolwiek innym, to, że ona jest niepokalanie poczęta, że została zachowana także od grzechu pierworodnego. Ten przywilej dotyczy tylko jej. Ale warto pamiętać, że my też jesteśmy zbawiani w ten sposób przez Pana Boga, że nie tylko wybacza nam grzechy, ale że też, jak mówi mała Tereska z Lisieux, zabiera kamienie sprzed naszych nóg, żebyśmy się nie potknęli. I to również jest Jego sposób zbawiania nas. Jeden z moich przyjaciół bardzo często powtarza takie zdanie, że najcięższe moje grzechy to są te, których nigdy nie popełniłem. Najcięższe moje grzechy to te, których nigdy nie popełniłem, bo nie miałem ku temu okazji. Bo jakbym miał okazję, to nie wiadomo, czy bym tego nie zrobił. Ale zostałem uratowany przez Boga przez to, że nie miałem nawet okazji ich popełnić. I to również jest powód do dziękczynienia. A druga treść tego dogmatu, który dzisiaj świętujemy, to prawda o tym, że Maryja nie tylko, że została obdarowana łaską bez grzeszności, ale że również tę łaskę przez całe życie zachowała. Nigdy jej nie straciła. I to również jest taka prawda, która jest niesamowicie egzystencjalna dla nas. No bo my już nawet przyzwyczailiśmy się do tego, żeby mówić, że grzeszyć to sprawa ludzka. A Maryja mówi, nie, sprawą ludzką jest nie grzeszyć. Że nie grzeszyć to jest możliwe dla człowieka. Że to naprawdę jest na miarę człowieka uchronić stan łaski w swoim życiu i nie popełniać grzechu. W Maryi to przepięknie widać, że w niej anioł Boży może robić te piękne rzeczy, że w niej Duch Boży może robić takie piękne rzeczy, dlatego że ona żyje w stanie łaski. To widać w tym imieniu, którym anioł ją pozdrawia. Mamy to przetłumaczone jako pełna łaski, ale w języku greckim ten termin kecharitomene, on jest tutaj tak umiejscowiony, ta konstrukcja całego zdania jest tak zbudowana, żeby nam pokazać, że to jest imię własne Maryi, że to jest taki termin, który określa jej tożsamość. Po tym pozdrowieniu, witaj, bądź pozdrowiona, hajre, ta konstrukcja domaga się podania imienia. Trochę jak w języku polskim, kiedy mówię witaj, Zosiu, Marysiu, Marku, jakby to słowo domaga się dopełnienia w postaci imienia. A tutaj nie ma Hajre Maria, tylko jest Hajre Kecharitomene, czy witaj pełna łaski, bo to najpełniej Cię określa. To jest Twoim imieniem własnym, jakim Bóg Cię rozpoznaje. Ale to Kecharitomene z punktu widzenia filologicznego jest wyrażeniem, imię-słowem biernym czasu perfektum. I może się wydawać, że to nie ma znaczenia, ale to ma kolosalne znaczenie. Nasze polskie tłumaczenie nie oddaje tego dokładnie, bo oddaje to jako imię słów czynny, a nie bierny. Czyli powinno być przetłumaczone wypełniona łaską, żeby wskazać, że cały akcent pada na Boga, który ją obdarował tą łaską. To nie jest tak, że Maryja to sobie jakoś wywalczyła, zapracowała, zasłużyła. Cały akcent pada na dar Boga, który ją wypełnił łaską. A czas perfektum wskazuje na taką czynność, która się dokonała w przeszłości, ale jej skutek trwa nadal. Więc to jest najmocniejszy biblijny argument za niepokalanym poczęciem Maryi, że ona jest od początku swojego życia wypełniona łaską, ale ta łaska w niej cały czas trwa. I dlaczego anioł do niej przyszedł? Dlaczego mogła stać się Matką Bożego Syna? Bo jest w łasce. Jak chcecie doświadczać obecności Pana Boga, chcecie doświadczać tego, że On będzie działał w waszym życiu, że anioł będzie do was przychodził, to trzeba żyć w łasce. Naturalna konsekwencja życia w łasce. Bliskość, działanie Pana Boga w naszym życiu. Ale cała ta uroczystość prowadzi nas do zobaczenia też tego, w jaki sposób Maryja uwielbia Pana Boga. Jej uwielbienie to nie jest tylko hymn, który wyśpiewała, Magnifikat, kiedy dotarła do Elżbiety, ale ona przede wszystkim uwielbia Pana Boga swoim życiem, tym, kim jest, tym, w jaki sposób żyje. Cała jej egzystencja jest hymnem uwielbienia Boga, co potem znalazło tylko naturalny wyraz w tym śpiewie, w tym hymnie, który wypłynął z jej ust. Ale najpełniej oddaje cześć Bogu tym, kim jest i jak żyje. Dzisiaj w czasie tej naszej serii Gorąco pragnąłem poświęconej liturgii mamy temat o sakramentalności i egzystencji człowieka. O tym, że całe nasze życie może być właśnie sakramentalne, liturgiczne. I pierwsze znaczenie tego terminu, tego pojęcia właśnie tu uwidacznia się w Maryi. Że między naszym uczestnictwem w liturgii a naszym życiem musi być spójność. Że to nie jest tak, że ja mogę Pana Boga uwielbiać rytuałem, celebracją, nawet najpiękniejszą, jeżeli ona jest zupełnie niespójna z tym, kim jestem na co dzień. Mój sposób oddawania Bogu czci w celebracji musi wypływać i wynikać z tego, kim jestem. Choć oczywiście to też tak jest, że celebracja nas uświęca, to znaczy, że ona również sprawia, że moje życie jest potem coraz bardziej podobne do tego, jak Boga uwielbiam tu na liturgii. Konstytucja o liturgii świętej w 10. punkcie zanotowała takie bardzo często, chyba najczęściej powtarzane zdanie z całego Soboru Watykańskiego II, że liturgia jest szczytem całego życia chrześcijańskiego i zarazem źródłem. Jest szczytem, bo naprawdę nie ma nic ważniejszego i nic piękniejszego w naszym życiu, jak oddawać Bogu cześć w liturgii. Ale to pokazuje, że całe moje życie, wszystko co robię, ma prowadzić do tej celebracji. Że dzisiaj, kiedy będziemy ofiarować dary na tym ołtarzu, to mamy też złożyć cały ten dzisiejszy dzień. Relacje, w których jesteśmy, pracę zawodową, nasze studia, obowiązki, też czas naszego odpoczynku. I w tym samym jakby liturgia nas pyta, ta celebracja, czy dzisiaj przeżyłem ten dzień w taki sposób, że mogę to złożyć na ołtarzu i oddać Bogu cześć. Czy w taki sposób dzisiaj pracowałem, w taki sposób dzisiaj studiowałem, w taki sposób dzisiaj przeżywałem relacje z bliskimi, że mogę tym uwielbić Pana Boga. Mogę to przynieść tu na ten ołtarz i powiedzieć, Panie Boże, to jest dla Ciebie. Piękny hymn uwielbienia dzisiaj przeżytego dnia. Ale jeżeli jest coś, co jest niekomplementarne z tą celebracją, jeżeli wiem, że dzisiaj nie wszystko tego dnia było takie, żeby Bogu mogło się podobać i żeby było dla Niego uwielbieniem, to na szczęście ta celebracja jest też źródłem. To znaczy mogę to też złożyć na ołtarzu nie jako uwielbienie Boga, ale jako mój dar, w którym proszę, żeby to wziął, dotknął swoją łaską i przemienił. Żebym po tej celebracji wyszedł bardziej do Niego podobny. Żeby moje życie i liturgia było jeszcze bardziej spójne. Ale w tym sakramentalnym wymiarze naszej egzystencji chodzi jeszcze o coś jednego, co w wielu miejscach podkreślał papież Benedykt XVI, jeszcze jako teolog, jako Józef Ratzinger. Mówił o tym, że Pan Bóg po to stał się człowiekiem, żeby również móc się z nami komunikować na ludzki sposób, taki, który dla nas jest zrozumiały, taki, w którym my możemy też Bogu odpowiedzieć na Jego obecność, Jego działanie. Czyli stał się człowiekiem, pokazując nam w ten sposób, że między człowieczeństwem a bóstwem jest niesamowita harmonia. Że to nie jest tak, że jedno drugie znosi, wyklucza się, że między bóstwem a człowieczeństwem nie ma nic spójnego. Wręcz przeciwnie. One są w Chrystusie tak harmonijnie połączone, że On może w boski sposób działać jako człowiek. Że Jego człowieczeństwo, Jego ciało stanie się narzędziem naszego zbawienia. I to również pokazuje nam, że my naszym ciałem, naszym człowieczeństwem, tym, kim jesteśmy, możemy Bogu oddawać cześć i wyrażać to, co najgłębiej duchowe w nas. Powiedziałbym więcej, my nie mamy żadnego innego sposobu, żeby komunikować to, co w nas duchowe, jak właśnie przez nasze ciało, jak przez nasze postawy, nasze gesty, przez nasze słowa, które wypowiadamy. My naszym ciałem komunikujemy i karmimy to, co najgłębiej duchowe w nas. I pokazuje to Józef Ratzinger w jednym ze swoich artykułów, nawet na tak prostej czynności, jak jedzenie posiłku. Że dla człowieka nie chodzi tu tylko o to, żeby zaspokoić głód, czyli żeby zaspokoić tą najbardziej biologiczną potrzebę, ale że dla nas w naturalny sposób jedzenie posiłku stanie się wydarzeniem duchowym. No bo przecież wtedy gromadzimy się jako wspólnota, nawet ta najmniejsza, jak wspólnota domu. Tam się odbywają najważniejsze domowe święta, tam rozmawiamy o ważnych rzeczach, więc całe spektrum komunikacji, dzielenia się sobą dokonuje się przy posiłku. Wspólne świętowanie. My nie mamy trochę nawet pomysłu na to, jak można byłoby inaczej świętować. Co roku sobie obiecujemy, że święta znów nie skończą się przejedzeniem, ale no, okazuje się, że trochę nie ma innego konceptu, jak świętować. No przy stole. On staje się wyrazem, naturalnym wyrazem świętowania. Ale zobaczcie, że stół też staje się miejscem uczenia kultury i przeżywania kultury. To dla nas ma znaczenie, z czego jemy i jak jemy. Jakby chodziło tylko o zaspokojenie głodu, to byśmy jedli jak zwierzęta. Z podłogi, cokolwiek by tam leżało. Ale dla nas to ma znaczenie, że używamy sztućców, że jest serwetka, że mamy talerze i że osobno z osobnego talerza, że to ma znaczenie, jakiego sztućca się używa, jakiego talerza się używa. Już nie mówiąc o tym, że też przy stole się uczymy elementarnych zasad kultury. To przy stole się zaczyna takie pouczanie rodziców. Nie trzymaj rąk na stole, nie chlip, nie siorb. Elegancko proszę jeść do końca, nie zostawia się tego. Trzeba zjeść, co jest nałożone. Cały system kultury i też jakiejś moralności wynika z tej nauki, którą zyskujemy przy stole. Wydawałoby się, że chodzi tylko o zaspokojenie głodu. Ale nagle się okazuje, że chodzi o coś znacznie więcej. Że najbardziej duchowo konstytuujemy się właśnie przez to, co takie cielesne. Zobaczcie na koniec, że najgłębszy duchowy akt, jaki istnieje w chrześcijaństwie, czyli komunia z Bogiem, zjednoczenie z Bogiem, dokonuje się w najbardziej materialny sposób i biologiczny, jak tylko da się pomyśleć, przez zjedzenie posiłku. Za chwilę zjednoczymy się z Bogiem przez zjedzenie Go, przez przyjęcie Jego ciała. To, co takie cielesne, co tak materialne, biologiczne, okazuje się karmić najgłębiej to, co w nas duchowe. Bo czym jest sakrament? Sakrament jest wyrażaniem duchowej łaski, komunikowaniem duchowej łaski przez materialny, widzialny, zmysłowy znak. Całe nasze życie może stać się właśnie takie. Cała moja codzienność, mój sposób egzystencji, mój sposób przeżywania życia w moim ciele, w relacjach, w pracy, w obowiązkach, w radościach, w odpoczynku, w pasjach, to wszystko może stać się znakiem mojej pieśni chwały, którą chcę oddać Bogu. Tak jak Maryja. Zanim wyśpiewamy Magnifikat naszymi ustami, to wyśpiewujmy go naszym życiem. Amen.